Realizacja na zlecenie Narodowego Centrum Kultury. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Regiony Kultury.
Regiony Kultury w Radiu Kraków Kultura. Przed mikrofonem Magdalena Zbyłut-Wiśniewska. Mam w ręku Bajeczny Świat Tatr Kazimierza Tettmajera. Od pierwszego wydania minęło 100 lat, a teraz w kształcie inspirowanym pierwszą edycją przywraca nam to dzieło wydawnictwo Astraja. Za moment w studiu pojawią się jego przedstawiciele. Katarzyna Wiwer i Rafał Monita. Zapraszam.
Tu Radio Kraków Kultura.
W Radiu Kraków Kultura w audycji Regiony Kultury witam Katarzynę Wiwer oraz Rafała Monitę z wydawnictwa Astraja. Dzień dobry Państwu.
Dzień dobry Państwu.
Porozmawiamy dziś o Bajecznym Świecie Tatr. To książka Kazimierza Tettmajera. Ona została przez Państwa przypomniana. Minęło ponad 100 lat od pierwszego wydania. Dlaczego właściwie ona została zapomniana?
To jest bardzo ciekawa historia, bo zarówno Bajeczny Świat Tatr, która to książka nie była w efekcie może zbyt ceniona przez znawców, i Na skalnym Podhalu, która z kolei była bardzo ceniona. Obie powstawały jako felietony, które były w ówczesnych czasopismach we fragmentach prezentowane. Bajeczny Świat Tatr został wydany w 1905 roku, a Na skalnym Podhalu kilka lat później, w 1911 bodaj, czyli generalnie powstawały w bardzo, bardzo podobnym czasie, ale troszkę są jednak inne, bo Na skalnym Podhalu to są opowiadania takie rzeczywiście poetyzowane, jakby skończone całości. W Bajecznym Świecie Tatr można by bardziej powiedzieć, że to są takie trochę felietony, trochę opowiadania, trochę poezji, troszkę nawet cytatów też z innych autorów. I generalnie Tettmajer chciał trochę przybliżyć góralszczyznę, czyli trochę opowiedzieć o góralszczyźnie taka, jaka ona jest, bez poetyzowania, i troszkę zaprezentować właśnie, jak się ją postrzega, jakie są wierzenia, jakie tam właśnie potwory można znaleźć, ale też co jest w poezji, jaki góral jest, więc on też troszeczkę bardziej tutaj opisywał ten świat. Więc ci, którzy patrzyliby na tą książkę, szukając właśnie jakichś takich skończonych całości, opowieści, rzeczywiście czegoś takiego bardzo wysoko postawionego pod względem literatury, no to pewnie nie znaleźliby do końca tego, czego szukają. Natomiast jeśli chodzi o przybliżenie świata góralszczyzny, to wydaje mi się, że ta książka jest bardzo, bardzo ciekawa i na pewno warta wznowienia.
No i co ważne, teraz ma zdecydowanie wartość dodatkowo historyczną, prawda?
No właśnie, bo ci górale, których pokazywał Tettmajer, to właściwie już są takie dość zamierzchłe te sylwetki postaci, trochę dzikie, a wtedy, kiedy on wspominał jeszcze tych górali, którzy dla niego byli dawni, to rzeczywiście to są już bardzo, bardzo takie zamierzchłe czasy. I rzeczywiście niektóre opisy są bardzo interesujące teraz po 100 latach.
Tettmajer opisuje swoje Tatry, można powiedzieć swoją góralszczyznę, tak? On opisuje swój własny świat.
I rzeczywiście nawet kiedyś miano do niego pretensje, że ta gwara, którą on się posługuje, że nie jest taka, jak teraz powinna być, jako wzorzec gwary, ale generalnie rzeczywiście jest to gwara z jego czasów i czasem też jeszcze starsza, więc to jest ciekawe. Rzeczywiście w tej chwili ta góra Uralszczyzna jest nam bardziej znana, przedstawiana, prezentowana, jest bardziej obecna w kulturze, a wtedy to były dopiero początki takiego rzeczywiście prezentowania, interesowania się Zakopanem, górami i w ogóle tym ludem góralskim, więc rzeczywiście Tettmajer był takim prekursorem też.
Zanim skupimy się na słowie w tej książce, chciałabym, żebyśmy opowiedzieli trochę o formie. A nawiązujecie Państwo do pierwszej edycji. Powiedzcie bardzo proszę, skąd właściwie taki pomysł, żeby także i tutaj takie historyczne nawiązanie zrobić? Dlaczego nie puścić oka w cudzysłowie do młodego odbiorcy, tak jak to Państwo robili chociażby przy przypomnianej książce Hanny Pińkowskiej i Tadeusza Stajcha? Jaki tutaj Państwo mieli pomysł na to?
Tutaj pierwowzorem rzeczywiście było wydanie pierwsze sprzed ponad 100 laty i podobnie jak w poprzedniej książce, którą zrobiliśmy Tettmajera, czyli Na skalnym podhalu, to jest jakby druga część dzieła Tettmajera, tak? W tej chwili mamy nadzieję, że nie skończymy na tych dwóch częściach literatury od Kazimierza Tettmajera, ale jest to wzorowane też na tym wydaniu wcześniejszym Na skalnym podhalu, które zrobiliśmy parę lat temu, a z drugiej strony wzorowaliśmy się na tym wydaniu pierwotnym sprzed ponad 100 lat, jeśli chodzi o pierwsze wydanie Bajecznego Świata Tatr. Rzeczywiście nawet reprodukujemy w środku okładkę tego pierwszego wydania i reprodukujemy rysunki i fotografie, które zamieszczono w tym pierwszym wydaniu, czyli zdjęcie Jana Sabały-Krzeptowskiego, czy też innych jeszcze postaci, które pojawiają się na kartach tej książki, Szymon Tatar Zakopanego i inni. Nie chcieliśmy robić reprintu, bo uważamy, że reprinty to jest zupełnie inna rzecz. Nas interesuje jakby książka robiona, starsza książka, ale robiona dzisiaj dla czytelnika współczesnego. Owszem, czasami idziemy bardziej do przodu, tak jak w przypadku książki Drogami Skalnej Ziemi. To chcieliśmy zachować ten charakter książki sprzed 100 laty, ale go troszkę jakby dopełnić tym, co jest dzisiaj. I tym dopełnieniem jest wyklejka i oczywiście rysunek też na okładce. To są rysunki Walerego Eliasza Radzikowskiego z baśni tatrzańskiej, które nam pasowały do tematyki, do stylistyki książki, ale nie opieramy się na starych tylko tych rysunkach i fotografiach, ale też we współpracy z Czerwonym Dworem, z Instytucją Kultury Zakopanego włożyliśmy w ten tekst jeszcze kilkanaście obrazów na szkle artystów zakopiańskich, żeby też ich pokazać, współczesność i pewnego rodzaju, które są dopełnieniem tych tekstów. Nie znaleźliśmy niestety obrazków do pierwszej części, do pierwszej tej bardzo bajkowej części tej książki, ale mamy szereg, myślę, ciekawie wybranych również obrazków kolorowych, oczywiście na szkle różnych artystów zakopiańskich, które tę książkę ubogacają, koloryzują też, tak? Bo też chodziło o to, żeby troszkę ją odświeżyć pod kątem i graficznym, i wizualnym, a jednocześnie są takimi przerywnikami, tak? W tej treści i w tych wszystkich ozdobnikach, które ściągnęliśmy z pierwszego wydania, czyli te fotografie tych postaci, o których mówiłem, czy też inicjały, czy różne wtręty ilustracyjne, które są w książce.
I jak rozumiem, stąd właśnie współpraca z Centrum Kultury Rodzimej, Czerwony Dwór w Zakopanem, prawda?
Tak jest, no właśnie sami byśmy tych obrazków nie stworzyli, ani nie zdjęli komuś ze ściany, tylko znaleźliśmy instytucję, która jest tutaj partnerem w tej książce. Bardzo dziękujemy za tę współpracę, że udało nam się uzyskać te obrazki. Jest to też ciekawe dzieło współpracy, powiedzmy tak, wydawnictwa krakowskiego z Instytucją Kultury z Zakopanego, że w pewien sposób stworzyliśmy jednorodne dzieło, tak, które pokazuje dawne teksty, ubogacone także kulturą współczesną, aczkolwiek kulturą, która bazuje też na pewnych wyobrażeniach sztuki ludowej, tej archetypicznej wręcz, tak, jeśli chodzi o kulturę malarstwa na szkle z terenu Podhala.
Skoro jesteśmy ciągle jeszcze przy formie tej książki, to ja myślę, że nie można nie wspomnieć o kroju pisma.
To jest jakby takie dzieło, jak to się w muzyce często mówi przy operach Wagnera, na przykład Gesamtkunstwerk, tak? Tutaj też staramy się czasami dopieszczać książkę. Wydajemy książek mało, ktoś by mógł powiedzieć, ale staramy się rzeczywiście dopracowywać je pod kątem i zewnętrznym, i wewnętrznym. Wiele osób docenia to, bo to jest rzeczywiście w takich szczegółach zauważalne. Może nie na pierwszy rzut oka, ale te takie szczególiki typu wyklejka, jakieś tam przerywniki kolorowe czy niekolorowe, wstążka, tasiemka i tak dalej. To nam sprawia radość też, żeby właśnie książkę zrobić ładną, tak? Krój pisma rzeczywiście, to jest krój pisma ten sam, który jest w Na skalnym podhalu, czyli mamy czcionkę Antykwę Płutawskiego, krój czcionki uznawany za taki, no powiedzmy też archetypiczny polski, powiedzmy tak.
Jeden z najbardziej rozpoznawalnych.
Mam nadzieję, że rozpoznawalny, że ktoś, kto otworzy książkę, rozpozna no, ten inny krój, tak, bo to jest no, może nie dość specyficzne, ale rzeczywiście widać w tym kroju coś szczególnego. I ten krój właśnie rzeczywiście używamy w tych obu wydawnictwach Tettmayera. Zresztą no też, co widać, na przykład czcionka tych tytułów, czy też podtytułów, też jest, to jest krój secesja, więc też jakby no nam pasuje czasowo do tego, żeby książka była rzeczywiście całością i zewnętrzną, i wewnętrzną, i treściowo, i też wizualnie.
No to teraz zajrzyjmy już tak na poważnie do książki. Przyjrzyjmy się opisom stworów, potworów. Pani Katarzyno, bo coś czuję, że tutaj znajdziemy nić porozumienia.
Tak. To jest wszystko bardzo, bardzo ciekawe, bo są dziwozony oczywiście, czyli dzikie kobiety. Jest też wąż tatrzański i są też różne jakieś takie żabie potwory.
Strzygonie, które ssały ludzką krew.
Tak, no i jeszcze jest planetnik, który też sprowadza deszcze. No i oczywiście są też czary, trzeba się bronić przed nimi, albo są jakieś opowieści związane właśnie z tymi postaciami, więc bardzo, bardzo taki kolorowy świat.
No właśnie, kolorowy świat. Pytanie, co nam po tym kolorowym świecie pozostało, tak? Jeżeli mówimy o tym, że to jest książka sprzed ponad 100 lat. Już wtedy Tettmayer opisywał świat, który powoli odchodzi. No nie wiem, czy jesteśmy sobie w stanie wyobrazić taką sytuację, że współcześni górale jeszcze się gdzieś zastanawiają, czy wyruszać daleko w góry w samotności.
Pewnie coś tam jeszcze na pewno zostało. Dziwozony są na pewno jeszcze takimi stworami, które wydaje mi się, że są żywe w wyobraźni góralskiej.
No i nagie postaci, które tak, przypominały kobiety, jeżeli dobrze pamiętam. Kobiety.
Różne były opowieści właśnie, bo dziwozony też istnieją w opowieściach i pienińskich, i tatrzańskich, więc właśnie różnie są opisywane. W jednych mają jakieś na przykład czerwone buciki i potem można poznać, w innych właśnie, że są to takie półnagie, dzikie kobiety, w jednych potrafią mówić, w innych nie. Powtarza się to, że mogą ukraść dziecko. Cała procedura potem oddawania tego dziecka to jest właśnie coś mrożącego krew w żyłach. Mnie to zawsze przeraża, że jeśli dziecko jest podmienione, to trzeba to dziecko bić tak bardzo, więc nie wiem, czy to właśnie wiąże się trochę z jakąś taką dawną pedagogiką, że jak z dzieckiem było coś
z
nie tak, to
dawno,
może ono jest odmieńcem. Tak, więc to, że oczywiście jest takie, mam nadzieję, że nie funkcjonuje aż w takim stopniu do dzisiaj, ale rzeczywiście żyje to. Wiadomo, że my teraz współcześni mamy telewizor i mamy inne mrożące krew w żyłach historie, które sobie możemy włączyć i tym się paść. No, wtedy tego nie było, więc myślę, że ta wyobraźnia była tym bardziej taka
tym bardziej
mocna,
tak,
żywa
wybujała.
I kolorowa, tak.
Zdecydowanie świetny rozdział w tej książce. Jest tutaj opisywana także postać, to już zostawmy te bajeczne stwory. W tej książce nie mogło zabraknąć postaci najsłynniejszego zbójnika. To, co ciekawe, on jest zupełnie inaczej przedstawiany po stronie polskiej i zupełnie inaczej po stronie słowackiej. Jak państwo sądzą, z czego to właściwie wynika? To zupełnie inna pamięć tej postaci właśnie.
No, postać według historii urodziła się po drugiej stronie Tat, patrząc od nas, tak? Więc jakby my sobie go troszkę może anektujemy, że też jest taki nasz, swojski. No, filmy też zrobiły swoje, powiedzmy, że go tak jakby, no nie anektowaliśmy, ale jakby no, on był taki nasz, prawda? Taczański, taki pradawny, prataczański, polski, etc., tak? Więc może by tutaj też wynikało jakby takie patrzenie z różnych stron geograficznych na tę postać, że z biegiem czasu jakby inaczej patrzyliśmy na niego, a z drugiej strony rzeczywiście no, te historie mogły być inne, tak? Skoro Tatry są granicą dosyć trudną do przekroczenia, tym bardziej w dawnych czasach. To rzeczywiście ta tradycja inaczej się kształtowała po południowej stronie Tatr i po północnej stronie Tatr. Aczkolwiek te pewne cechy wspólne były i tak, bo to jednak był ten zbójnik, który
zabierał bogatym, dawał biednym.
A szczegóły były różne, tak? Po stronie polskiej inaczej patrzono na niego, co innego jakby wyjmowano na wierzch, a po stronie słowackiej czy węgierskiej, prawdę mówiąc wcześniej, też patrzono w inny sposób na niego.
No i oczywiście, jeżeli chodzi o Janosika, to chciał pomścić te krzywdy wyrządzone jego rodzinie.
Właśnie. I rzeczywiście ta jego dobra strona i zła strona jako zbójnika, gdzieś tam się to wszystko łączyło, bo z jednej strony właśnie ta opowieść, że rzeczywiście jego rodzinie działy się krzywdy wtedy, kiedy on poszedł na nauki, i jakby musiał być tą osobą, która jest mścicielem. I księdzem nie został jednak, ale właśnie też te inne bajkowe rzeczy właśnie, że właściwie został tym zbójnikiem dzięki właśnie trzem wiedźmom, które go poddały tej próbie i on rzeczywiście tą próbę dzielnie przeszedł i wrócił do domu już właśnie nie jako student, tylko jako zbójnik wyposażony właśnie w różne czarodziejstwa. Przymioty, że miał właśnie też że miał ten pas, tak, że miał ciupagę, na której się mógł bardzo szybko poruszać jak czarownica na miotle, ale też, że rzeczywiście przeszedł też przez te próby zwycięsko, tak, to sypanie węgli na goły brzuch.
Na pępek.
Ci zbójnicy byli traktowani jako właśnie coś takiego dobrego, związanego.
No właśnie, bardzo dużo się im wybaczało.
Bardzo dużo, właśnie, bo jakoś, nie wiem, ceniono ten zbójnicki honor, tak, że oni w jakiś sposób jako ci ludzie, jako ci zbóje jednak wiążą się właśnie z tym, że, nie wiem, są przeciwni tym panom, którzy uciskają chłopów, ale właśnie z drugiej strony też zgadzano się na takie bardzo działania, takie właśnie zbójeckie, tak? Zbójnik na przykład mógł spotkać na drodze babkę, której nie okradł, dał jej pieniądze na to, żeby kupiła buty, a wtedy, kiedy jej było żal tych pieniędzy, to obłupał jej stopy ze skóry i powiedział, teraz będziesz miała takie buty, jak ci, jeśli ci nie było żal. Więc z jednej strony właśnie ten honor, ta bajkowość, a z drugiej strony mrożące w żyłach opowieści, jak to właśnie zbójnicy okradali karczmy, męczyli ludzi, podpalali. Nie wiem, może Żyda w tamtych czasach to było jakieś przyzwolenie, jakieś bardziej, nie wiem, że można sobie było pozwolić, przynajmniej w opowieściach, na takie rzeczywiście bardzo okrutne działania. A z drugiej strony to chyba też było na Skalnym Podhalu, nie wiem, czy było w tej książce, że właśnie, że wszystkich pozabijali, pomordowali w tej karczmie, po czym nadoili mleka, żeby było dla dzieci na jutro. I to była taka kropka nad i, która świadczyła, że jednak mimo wszystko to ci zbójnicy są
trochę,
naprawdę super.
Trochę dobrzy, trochę niedobrzy. Jedno jest pewne, wiele im się wybacza. Szanowni Państwo, w Regionach Kultury, w Radiu Kraków Kultura rozmawiamy dziś o przypomnianej książce Bajeczny Świat Tatr Kazimierza Tettmajera. Rozmawiamy z przedstawicielami wydawnictwa Astraja, a wracamy już za moment.
Wszystkie nasze podcasty znajdziesz na radiokrakówkultura.pl. Regiony Kultury.
Katarzyna Wiwer i Rafał Monita z wydawnictwa Astraja w studiu Radia Kraków Kultura. Zaglądamy do książki. Przed przerwą zatrzymaliśmy się na zbójnikach, którym wiele wybaczano. Właściwie jakieś takie podwójne standardy, mam wrażenie, że się stosowało wobec nich. Porozmawiajmy o księdzu Józefie Stolarczyku, legendarnym plebanie z Zakopanego, który tutaj także się pojawia, ale pojawia się w takim dość, powiedziałabym, niewygodnym kontekście.
Współcześnie też inaczej też patrzymy. Mamy różne historie też ze współczesnego życia, więc no rzeczywiście ta postać księdza Stolarczyka no też miała dużo, dużo dobrego, no ale też pokazywał swoje, powiedzmy teraz, ludzkie cechy. Też właśnie pomyślmy o tym, że Tetmajer też to opisuje, że właściwie to budzenie się tej wiary w góralach to nie była też taka prosta, łatwa rzecz, bo nawet sam kościół w Zakopanem i parafia powstała tak naprawdę stosunkowo późno, więc tych kościołów, tych miejsc, gdzie górale się spotykali z księżmi i gdzie ta wiara ich była kształtowana, było bardzo mało. Jest tam taka opowieść właśnie o Kaśce, tak? Że rzeczywiście no, górale jakoś coś wiedzieli, ale byli tak samo zanurzeni w swoich wierzeniach, jak i właśnie w tej wierze, więc próbowali to sobie jakoś tam po swojemu poskładać. No i rzeczywiście to, że teraz górali się rzeczywiście no, tak postrzega jako takie gniazdo, miejsce, gdzie ten katolicyzm jest bardzo, bardzo wrośnięty w życie, no to wtedy on był rzeczywiście taki bardzo, bardzo, bardzo świeżutki. Jednak mimo wszystko te miejsca, gdzie mieszkano, były na tyle niedostępne, że rzeczywiście ta wiara, myślę, że się wsączała dość powoli. No i jest tam taka właśnie ciekawa opowieść, jak to właśnie przez długi czas, nie mając dostępu do kościoła, właśnie Kaśka ze swoim chłopem żyli bardzo długo, no ale w końcu zdecydowali się przyjść do kościoła i właśnie zrobić ślub. No i okazało się, że we wsi była rzeczywiście to bardzo wielkie wydarzenie, ponieważ się pojawiło jakieś dwoje półdzikich ludzi. I proszę sobie doczytać, bo opowieść jest przepiękna.
To tutaj myślę, że pozostawimy Państwa w pewnym niedosycie. Idźmy dalej. Czy sądzą Państwo, że uda się odnaleźć to żabie jeziorko?
Ponoć go nie ma, opowieści są takie.
Ponoć wyschło, gdzieś, ale może się uda gdzieś, się odnaleźć ten skarb.
Może
ukryty.
Się gdzieś pojawi. No, jest tyle w książce tutaj zaleceń, w jaki sposób, w jakie dni należy szukać, jakich słów wypowiadać. Generalnie te wszystkie modlitwy czy fragmenty z Ewangelii, które są polecone właśnie w tej podróży poszukiwacza skarbów, one generalnie działają jak zaklęcia, tak? Funkcjonują na zasadzie zaklęć, więc wiadomo właśnie, co ma wypowiadać, w jakie dni, jak ma być ubrany, ile kroków ma postąpić w tym czy tamtym kierunku, co ma mieć w sercu, jak ma myśleć, ile może zaczerpnąć tych garści tego złota.
Zawsze można spróbować też, no właściwie książka może być przewodnikiem też pewnym, a nuż okaże się, że zadziała to, co napisał Tetmajer na podstawie oczywiście różnych podań, które usłyszał, i może rzeczywiście warto wczytać się w taki sposób, żeby iść tym śladem i kto wie.
Niewykluczone, może wreszcie uda się odnaleźć te skarby. Sięgnijmy do dawnych opinii, recenzji książki Tetmajera. Jak Państwo wspomnieli w naszej rozmowie, ona była różnie przyjmowana. Drogoszewski pisał o tym, że siłą tej książki jest miłość poety do rodzinnych Tatr, wczucie się w bajeczny świat, urok, który ów świat rzucił na jego duszę. Jednocześnie ten sam Drogoszewski zwraca uwagę, że zakochanie Tetmajera jest bolesne, bo to świat bajeczny, ale i umarły. czy już nawet nie odchodzący, ale już pogrzebany z tego wynika. Drogoszewski zwracał także uwagę na surowość bajecznego świata Tatr względem tej poetyckiej wizji zawartej w książce Na skalnym Podhalu. Czy jednak przewija się ten wątek Skalnego Podhala jako dużo, dużo silniejszej książki?
Tak, jak przyjrzymy się tym fragmentom różnych ocen, które Wiesław Wójcik tutaj
zebrał.
Nam zebrał, za co też bardzo serdecznie dziękujemy. No to rzeczywiście ta książka tutaj budziła różne uczucia. Też właśnie chyba w związku z tym, że jest inna niż ten zbiór na Skalnym Podhalu. Dla nas ma ona właśnie taki plus, że ktoś, kto chciałby poznać trochę góralszczyznę, zwłaszcza jeszcze góralszczyznę z tamtych czasów, to ma taki pewien przewodnik, że tutaj Tettmajer trochę daje wprowadzenia, trochę opowiada. Też poznajemy tą starszą góralszczyznę i myślę, że ta książka jest właśnie świetnym wstępem, żeby po niej czytać Na Skalnym Podhalu, gdzie rzeczywiście to są już takie opowieści bardzo całościowe, poetyckie. Natomiast tutaj pokazywano, że czasami nawet używano takiego określenia, że ta książka jest właściwie zbiorem felietonów, a nie dojrzałym dziełem artysty, poety. Ale też właśnie popatrzmy, że Tettmajer właściwie był jednym z pierwszych poetów, którzy tak naprawdę też pisali poetycko o Tatrach, o ludziach Tatr. Że te Tatry cały czas były rozpoznawane dopiero, że zaczęto dopiero wytyczać jakieś szlaki. Sam Tettmajer też chyba ze trzy takie wycieczki miał, gdzie...
Początek uzdrowiska, początek turystyki.
Że pierwszy raz wytyczono jakąś tam drogę i pierwszy raz zdobyto taki czy siaki szczyt. Zresztą to samo też kompozytor Karłowicz, Mieczysław Karłowicz, który był też jednym z takich prekursorów chodzenia po Tatrach, też wytyczał szlaki, więc to były właśnie takie czasy, kiedy poznawano to Zakopane i wiele rzeczy się dopiero budziło. Zainteresowanie tamtejszym ludem właściwie było trochę późniejsze niż zainteresowanie Tatrami czy Zakopanem. I Tettmajer rzeczywiście był takim prekursorem tego, żeby rozpocząć tą całą historię z ludem góralskim i z góralszczyzną.
Chociaż Jacek Kolbuszewski, historyk literatury, który był dość surowy dla Tettmajera, on z kolei zarzucił mu, że Tettmajer nie wzbogacił obserwacji Seweryna Goszczyńskiego w zakresie mitologii góralskiej i nie wniósł do wiedzy o Podhalu i Tatrach ciekawszych materiałów. Jeżeli myślimy o Goszczyńskim, to jest oczywiście Dziennik Podróży do Tatrów, a z kolei w Przeglądzie Polskim, miesięczniku naukowo-kulturalnym, tam zauważano pewną urywkowość tej książki. Chyba bym się nawet trochę przychyliła, że miewałam takie momenty, gdzie chciałam więcej, a tutaj już była bardzo szybka zmiana tematu.
Tak, zresztą dość często Tettmajer tutaj cytuje Goszczyńskiego po prostu. Mhm. Po prostu cytuje pewne rzeczy jako zobrazowanie pewnych myśli czy tematów. Zresztą Goszczyński rzeczywiście był dla niego też takim właśnie wzorem osoby piszącej o Tatrach i w tej książce rzeczywiście czasem jest to po prostu cytat z Goszczyńskiego. Dopiero później znajdujemy jakieś inne już rozwinięcia pewnych myśli czy obrazów.
Może warto potraktować właśnie oba te tytuły, o których mówimy dzisiaj, tak? Oba jeszcze w świecie teatr i o Na Skalnym Podhalu jako pewne dzieła, może nie uzupełniające się, ale jakby będące dla siebie pewnym odniesieniem też, tak? I tak ta książka Bajeczny świat teatr jest pierwszą w stosunku do Na Skalnym Podhalu, gdzie sam autor też prawdopodobnie się rozwinął, tak? I jakby też miał inne przemyślenia i w inny sposób później się wyrażał, w inny sposób pisząc o tym, co chciał pokazać z ludu podhalańskiego. I tak samo jak u nas, to prawda, no, myśmy zaczęli na Skalnym Podhalu, bo chcieliśmy też zacząć takim wydawnictwem rzeczywiście rozpoznawalnym, ale później idąc w głąb Tetmajera, stwierdziliśmy, że no, ten bajeczny świat Tatr jest na tyle też nieznaną książką w ogóle, bo nie sądzę, żeby wiele osób było, które kojarzą w ogóle taki tytuł z Tetmajerem, że w ogóle takie coś istnieje. Tak, sam tytuł jest też, uważam, fascynujący i też jakby no, świadczy o pewnej idei autora. Więc skoro to była rzecz pierwsza, jakaś taka podstawa, powiedzmy tak, może nie dokończona jeszcze w pełny sposób, tak jakbyśmy tego oczekiwali, tak, albo chciałoby się więcej wątków, czy jakby większego rozwinięcia, czy więcej myśli samego autora w tym wszystkim, ale jest to rzeczywiście pewnego rodzaju no, część wstępna do tego, co potem nastąpiło w tej no, trzy razy większej książce na Skalnym Podhalu.
Tym niemniej na pewno jest to bardzo ciekawa propozycja, którą Państwu polecamy. I na koniec naszej rozmowy ja bym chciała sięgnąć do pierwszych słów spisanych przez Tetmajera, Państwo pozwolą. Góry są całe jakąś baśnią świata. W porównaniu do reszty Ziemi wyglądają zupełnie nieprawdopodobnie. W jakiś jasny, słoneczny, pogodny ranek, kiedy skały wydają się z polotnej, złocisto-błękitnej mgły utkane, w ponury, chmurny, wichrowy dzień, kiedy zdają się być kłębami potwornych fal, przelewającego się światła, w cichą, majestatyczną noc, kiedy wyglądają jak zaczarowany gród o ścianach i wieżach z kagańcami z gwiazd, z jeziorami jak olbrzymie tafle metalu. Zdaje się, że to się Ziemi śni.
Ten wstęp jest piękny, rzeczywiście.
Przepiękny jest ten wstęp. Bardzo Państwu dziękuję za wizytę w naszym studiu. Katarzyna Wiwer i Rafał Monita, przedstawiciele wydawnictwa Astraja, a rozmawialiśmy o przypomnianej postulatach książce Kazimierza Tetmajera Bajeczny świat Tatr.
Dziękujemy bardzo.
Dziękujemy.
Magdalena Zbrud-Wiśniewska, do usłyszenia.
Realizacja na zlecenie Narodowego Centrum Kultury. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.